bardzo często mówił o tym, że po tych 5,5 latach niewoli tak się cieszył, że mógł od razu w tę swoją ukochaną rzeźbę wskoczyć i zawsze mówił, że pierwsze jego rzeźby to był ten kościół Świętego Rocha.
Główna ulica miasta, ulica Lipowa. Jeżeli staniemy nawet w dużej odległości od kościoła Świętego Rocha, niemal z każdego punktu ulicy widać wspaniałą, monumentalną i majestatyczną figurę Chrystusa Dobrego Pasterza, który zdaje się rozpościerać ręce nad miastem, nad jego mieszkańcami, tak jak gdyby gromadził nas wszystkich wokół siebie. Ta figura, ta rzeźba jest dziełem Stanisława Hornopopławskiego, jednego z najwybitniejszych dwudziestowiecznych rzeźbiarzy polskich, który przez moment mieszkał w Białymstoku.
Pan od Dobrego Pasterza. Reportaż Wiesława Szymańskiego.
Białystok to był 45 rok. Tato był przez 5,5 lat w obozie w Oldenbergu. Natomiast moja mama, ja i mój młodszy brat przyjechaliśmy do Białegostoku z Wilna w 45 roku drugim transportem, nie wiedząc, czy mój tato w ogóle żyje. To była zima, bardzo mroźna, bo to był styczeń. Mama poszła szukać jakiegoś noclegu dla nas. Zostawiła mnie z moim młodszym o 3 lata bratem na peronie z naszymi rzeczami, z meblami, wszystko, co zdołaliśmy zabrać z Wilna uciekając. No tam mebli było niewiele, bo jakieś były fotele i łóżeczka dla mojego brata, ale tam jakieś rodzinne srebra, jakieś pamiątki, wartościowe rzeczy były pozaopakowane w takie koce i zostawiła nas na tym peronie. Sama poszła szukać noclegu. No i my po prostu ze zmęczenia, z mrozu zasnęliśmy na tym peronie. I jak mama wróciła, to nie było nic. Siedzieliśmy na pustej walizce drewnianej, nie naszej, natomiast nasze rzeczy zniknęły. Mieliśmy tylko to, co na sobie. Trudno było, powiedzmy, mieć pretensje do małych dzieci, że tak się stało. Mój brat miał 6,5, ja miałam 7,5. Zaopiekował się nami wówczas przyjaciel mojego taty, ksiądz prałat Abramowicz.
Stanisław Hornopopławski urodził się w Gruzji. Jego przodkowie zostali zesłani po powstaniu styczniowym. Ponieważ rodzina Popławskich była rodziną polską, bardzo wcześnie, kiedy przyszły rzeźbiarz miał lat kilkanaście, podjęto starania o przeniesienie się do Wilna. Niestety to się nie powiodło. Przystankiem pośrednim została Moskwa. W Moskwie funkcjonowało, istniało i działało bardzo wiele galerii i muzeów, do których pasjonujący się sztuką od najmłodszych lat Stanisław Hornopopławski bardzo często chadzał. W Moskwie ukończył szkołę powszechną, w Moskwie też wstąpił do korpusu kadetów, zdał maturę. Rodzinie wreszcie udało się przenieść do Wilna. To miasto się odradzało. W 1919 roku reaktywowano Uniwersytet Stefana Batorego. Powstał tam Wydział Sztuk Pięknych. Stanisław Hornopopławski dość szybko zapisał się na rzeźbę w tej uczelni, w której w tym samym czasie działało wielu wybitnych bardzo artystów. To był kolejny etap artysty wędrowca. Dość szybko on się przeniósł do Siedlec z tą myślą, żeby starać się o wstąpienie do Szkoły Sztuk Pięknych, bo jeszcze nie Akademii w Warszawie. Co mu się też udało. I studiował rzeźbę w Warszawie, brał udział w wielu konkursach, w wystawach, stał się artystą znanym, realizatorem bardzo wielu projektów. Ten okres rozwoju talentu przerwała niestety wojna. We wrześniu 1939 roku został zmobilizowany, trafił do niewoli i całą wojnę spędził w Oflagu, w Oldenbergu, w dzisiejszej Austrii. Tuż po wyzwoleniu wyjechał do Wilna, szukając swojej rodziny, żony Stanisławy i dwójki dzieci. W Wilnie dowiedział się, że rodzina została repatriowana do Białegostoku i w ten sposób trafił do naszego miasta.
Ksiądz Abramowicz znał mojego tatę z Wilna. Bardzo się przyjaźnili. Znalazł nam jakieś mieszkanie. To był taki domek na ulicy Mickiewicza. Nie wiem, gdzie jest ta ulica. Teraz wiem, że była, nazywała się Mickiewicza. Tam zamieszkaliśmy. Ksiądz Abramowicz chciał nam tam jakieś dawać meble, jakieś ubranie, ale mój tato powiedział, że nie. On zrobi coś i wtedy jako zapłatę przyjmie od Abramowicza paczki honorowskie, czy jakieś tam meble, czy ubranie i żywność. I tak toż miało to miejsce. Tato wpierw zaczął właśnie robić te figury do kościoła świętego Rocha.
Tutaj ewakuowała się znaczna część artystów związanych ze środowiskiem wileńskim. Tutaj powstały nadzieje na utworzenie Szkoły Sztuk Pięknych i w realizacji tych zamiarów brał udział również Stanisław Horna-Popławski. Rychło się niestety okazało, że to nie będzie Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych czy Akademia Sztuk Pięknych. Niestety skończyło się na ognisku plastycznym i średniej szkole sztuk pięknych, która później się przekształciła w znaną, sławną szkołę funkcjonującą w Supraślu. Tymczasem zaś Stanisław Horna-Popławski otrzymał od księdza Abramowicza funkcję naczelnego rzeźbiarza kościoła parafialnego świętego Rocha. Dziełem znakomitego rzeźbiarza stała się figura Chrystusa Króla w ołtarzu głównym i znana rzeźba Chrystusa Dobrego Pasterza.
Ksiądz Prałat Abramowicz powiedział mojemu tacie, że może korzystać wszystkiego, co tu mam w zakrystii. Tam są jakieś ręczniki, mydła, pasty do zębów, szczotki. Tam wszystko bierz i korzystaj z tego, bo przecież cały dzień tato siedział i pracował. Rzeczywiście bardzo ostro zabrał się do pracy i bardzo szybko postawił te figury, zrobił to. Pracy miał dużo. No i któregoś dnia przyszedł do domu i powiedział, że Pan Bóg go skarał w kościele świętego Rocha. I cóż się stało? Ksiądz powiedział, że możesz korzystać wszystkiego, co tu mam u siebie. I tato pomyślał, że tutaj ksiądz ma tyle tych różnych past do zębów, jakiś tam tego, tu szczotki. Mówię, i tak on mi to daje, więc sobie na szczoteczkę do zębów założył pasty grubą i sobie przynajmniej zęby wyczyszczę, bo on nie pastą, bo przecież w tym czasie nie było past do zębów, tylko były takie kamyczki, takie jakieś proszki, takie mydełka dziwne jakieś wtedy, ja pamiętam jeszcze wtedy. No i następnie jak zaczął czyścić zęby tą pastą, raptem zdrętwiała mu wpierw szczęka, potem język, potem zaczął się dusić. No i powiedział sobie właśnie, stanął przed tą figurą Chrystusa i mówi, za to złodziejstwo karasz mnie, Panie Boże. Obejrzał sobie to i to była jakaś bardzo silna amerykańska maść na reumatyzm. Tata nie przeczytał, a potem stwierdził, że Abramowicz również tego nie czytał, ponieważ leżała ta maść razem z pastą do zębów ze szczotkami. No i potem zawsze śmieliśmy się, ksiądz się śmiał i mówił tak, no ciekawa jestem, co jeszcze ukradniesz w tym kościele i zobaczymy, kiedy Pan Bóg cię skaże. Byłam jak stawiali Chrystusa, ale po prostu ja się strasznie bałam. Bałam się, że to spadnie, że to się rozbije. No cóż, to byłam dzieckiem i mi się zdawało, że to jest tak olbrzymie, że to jest takie kruche, że tyle pracy, tyle włożył tato w to i tak mi się zdawało, że ten Chrystus jest taki piękny, taki wspaniały, taki przemawiający, że to się zaraz rozsypie. No nie miałam pojęcia o trwałości materiału, jak podnosili tego Chrystusa, a trudno rzeczywiście było go podnosić, stawiać za szyję taką liną. On leżał, przewrócono go na brzuch i następnie do tyłu za taką liną podnoszono do pionu. Ja strasznie się tego bałam, że to on się rozsypie. I potem jak stawiali właśnie pasterza, już nie pamiętam, czy to wtedy było, ja nie chciałam iść, bo się bałam, że to się wszystko rozsypie. I co my zrobimy? I co my zrobimy, że tyle czasu tato pracował i to wszystko się rozsypie? Bo tato często robił tak, że na przykład rzeźby robił mały model. Stąd właśnie moje lęki były takie, że robił mały model rzeźby, a potem jak już był niepotrzebny, to po prostu go rozbijał. Ja widziałam, jak to się jest tak kruche, że to się wszystko to bije, ale to był gips. I ja po prostu ciągle mi się zdawało, że takie olbrzymia figura rozpadnie się w pył i że to zniszczy. Tato do końca życia, jak się rzeźba mu nie podobała, to wyrzucał i mówił tak, na śmietnik sztuki. I przy pracowni w Sopocie był taki śmietnik, gdzie tato na przykład wyrzucał rzeźby, mu się nie podobały. A ja cichaczem chodziłam i stamtąd je zabierałam do domu. I potem tato przychodził do mnie i tak mówi, czyje to jest? Ja mówię, a nie wiem. Skąd ty to masz? Ja mówię, nie, skąd ty to masz? No, ze śmietnika, to po śmietnikach grzebiesz. No i ciągle potem mówi, wiesz co, może to nie jest takie złe, może u ciebie w domu, może przy tym świetle, czekaj, daj mi to. Ja chcę wziąć do pracowni poobcować. Ja mówiłam, nie dam ci. Nie dam, dlatego, bo mi jej nie oddasz. Przerobisz, wyrzucisz, ja nie będę miała. A potem się śmieję, że ja chodzę po śmietnikach i grzebię. Więc parę rzeźb mam takich pobitych, ale te pobite wyglądają wspaniale. To są głowy, które tak cudnie się rozbiły i u mnie w domu stoją.
Z jednej strony ulicy Lipowej, tuż przy kościele, króluje prawie że nad miastem monumentalna figura Chrystusa Dobrego Pasterza. Natomiast z drugiej strony, właściwie jest to już przy ulicy Mickiewicza, nawet trochę z boku, na plantach białostockich, jedna z najbardziej znanych rzeźb białostockich, Praczki. Jedno z tych dzieł, dzięki którym Stanisław Hornet-Popławski jest w Białymstoku rzeźbiarzem, artystą dość powszechnie znanym.
Do Praczek to pozowała moja mama. Była muzą taty i zawsze mówił, że to w każdej rzeźbie widzi mamę. I mama pozowała do tych właśnie Praczek, więc Praczki doskonale pamiętam, tak. Nie pamiętam na przykład zupełnie, jak były ustawiane Praczki. Nie pamiętam. Rzeźby do kościoła Świętego Rocha były wewnątrz kościoła. Dostał tato takie duże pomieszczenie. To była, nie wiem, to było jakieś, powiedzmy, pomieszczenie, które zajmował prałat Abramowicz. To było przy zakrystii i tam one powstawały, w kościele. On specjalnie ogrzewał, żeby tato miał ciepło. Specjalnie grzał, żeby woda była ciepła, żeby mógł myć ręce w ciepłej wodzie. Wpierw robił z gliny projekt. Potem odlewał ten projekt w gipsie. Tato twierdził, że po 5,5 latach pracy w obozie, bo tam miał pracownię rzeźbiarską w obozie, to jemu ta woda jest ciepła, ale Abramowicz grzał tą specjalnie wodę. Bardzo starał się stworzyć mu warunki. Tato się zawsze pytał jego, mówi, a czy uważasz, że może coś innego chcesz? A on mówi, nie, ja ci wierzę, to co zrobisz, to na pewno będzie po mojej myśli. Ten dom był, mieliśmy taki jeden pokój i kuchnię, drugie pomieszczenie było nieogrzewane, może to tam było. Ja zaczęłam chodzić tutaj do szkoły. Gdzieś mnie prowadzono przez jakieś gruzy straszliwe do szkoły. Chodziłam do szkoły dosyć krótko. W tym czasie, kiedy ja byłam w szkole, tato pracował. Natomiast po południu chodził do kościoła i w kościele pracował. Był tytanem pracy i do końca swoich dni tak było. Dzień przed śmiercią tato był w pracowni. Twierdził, że już źle widzi, że musi dotykać ten kamień. Rzeczywiście miał problemy ze wzrokiem. Nie lubił żadnych rozmów na temat sztuki, nie lubił opowiadać o swoich rzeźbach. Zawsze twierdził, że rzeźba sama musi się obronić i nic tu z jego gadania. Jeżeli się komuś podoba, to dobrze, jak nie podoba, to może ją wyrzucić, może nie oglądać. Nie lubił dziennikarzy zawsze. Mówi tylko z żadnych tu fotoreporterów, żadnych dziennikarzy. Nie chodził na wernisaże. Twierdził, że wernisaże jest to snobistyczne spotkanie, którzy przychodzą po to, żeby się za darmo napić wina i w zasadzie stoją pod ścianami, tak nic nie widać. Więc trzeba chodzić na wernisaże przed wernisażem albo po. I nie chodził. Na swoich też nie bywał wernisaże.
Cała szkoła wileńska, albo niemal cała szkoła wileńska, przeniosła się do Torunia i tam także przeniósł się razem z rodziną Stanisław Hornet-Popławski. Tam powstał przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Wydział Sztuk Pięknych, gdzie objął katedrę rzeźby z funkcją profesora nadzwyczajnego. Dość szybko przenieśli się wraz z rodziną do Sopotu, gdzie powstała Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych jeszcze wtedy w Sopocie, gdzie zresztą kilkanaście lat później uczyła się znaczna liczba białostockich artystów, tych, którzy ukończyli rzeźbę. To w jakimś stopniu z całą pewnością uczniowie Stanisława Hornet-Popławskiego.
Czy tato miał plany związane z Białymstokiem? Trudno mi było powiedzieć. Część profesorów z Wilna została zaangażowana do Torunia, do Uniwersytetu Kopernika. Wiedzieli wszyscy, że tato jest w Białymstoku. I zwrócono się do taty, żeby przeniósł się do Torunia i żeby pomagał i otworzył Wydział Rzeźby. Może to było powodem, że jednak zostawił to i przeniósł się do Torunia. Toruń bardzo zabiegał o to. On tam nawet historię sztuki miał na początku. A potem to samo było ze Szkołą Sopocką. Szkoła Sopocka powstawała i w związku z tym zwrócono się do Torunia, do mojego taty, żeby się przeniósł do Sopotu i objął katedrę rzeźby w Szkole Sopockiej. Bo na początku to była w Sopocie ta szkoła, a potem do Gdańska się przenieśli. Przenieśliśmy się w 1948 roku do Sopotu. Tato do końca mieszkał w Sopocie.
Był autorem wielu monumentalnych, wspaniałych, wielkich posągów. Rzeźb przedstawiających Adama Mickiewicza, Marię Konopnicką, Henryka Sienkiewicza, wspaniałych pisarzy polskich, świetne postacie polskiej kultury czy polskiej historii. Potrafił czerpać z przeszłości, wyciągając z rzeźby klasycznej to, co najlepsze. Z drugiej zaś potrafił poszukiwać nowych środków wyrazu. I te rzeźby kamienne, bardzo przecież trudne w wykonaniu, są swoistym znakiem firmowym tego artysty.
Bardzo często mówił o tym, że po tych 5,5 latach niewoli ten Białystok był dla niego jakimś wywabieniem, że tak się cieszył, że mógł od razu w tę swoją ukochaną rzeźbę wskoczyć. I zawsze mówił, że pierwsze te jego rzeźby to był ten kościół Świętego Rocha, że to jakaś taka była, gdzieś tam ktoś się coś szepnął. Wspominał i zawsze mówił, ale tak, pierwsze moje po wojnie, bo zawsze był tak, do wojny był taki czas, to co było przed wojną, czyli do wojny, a potem po wojnie. I czas powojenny to był właśnie Białystok. Białystok wspominał zawsze, do końca życia księdza Abramowicza z nim utrzymywał kontakty. Ta słynna Madonna z Dzieciątkiem Jezus, która jest na grobie księdza Abramowicza. Ona powstała w Oldenbergu i przy niej się oficerowie modlili. Tam oni stworzyli kaplicę. Ta cała historia jest opisana w tej eroice. Ta matka z Dzieciątkiem Jezus, głowa tej kobiety, Matki Boskiej, to jest moja mama. To jest taka sama twarz jak przy praczkach. Mama miała długie włosy i tak zapleciony warkocz dookoła głowy. I ta Madonna ma tak, jest tak uczesana. Ksiądz prałat zawsze mówił tak, że dobrze, że zamiast mojej mamy, to on ma tutaj praczki, ma to Madonnę i tak sobie patrzy i sobie przypomina moją mamę. 4 lata temu pojechaliśmy z mężem do Włoch, do Toskanii i postanowiłam zrobić taką wycieczkę śladami mojego taty. Pojechaliśmy do Florencji, pojechaliśmy do Carrare. Byłam w kawiarni, gdzie tato miał swój stolik, jak powiedział mi taki staruszek, że pamięta tych dwóch młodych rzeźbiarzy, którzy tu przychodzili. Więc to była taka pierwsza podróż sentymentalna. A w zeszłym roku pojechaliśmy w drugą podróż sentymentalną do Gruzji, ponieważ Gruzini postanowili uczcić stulecie urodzin mojego taty. Odnowili dom, w którym się urodził mój tato. Na tym domu jest powieszona marmurowa tablica w języku gruzińskim i w języku polskim. Potem pojechaliśmy do Batumi, ponieważ oni doskonale pamiętają z historii różnych, bo tam przyjaciele taty, Gruzini, którym tato opowiadał historię swojego życia, którzy znali tam z dziada, pradziada, były jakieś tam opowieści przekazywane, że rodzice, moi dziadkowie jeździli do Batumi na wakacje. Tam wynajmowali jakiś dom nad Morzem Czarnym na wakacje. Wobec tego pojechaliśmy, oni nam fundnęli wyjazd do Batumi. potem do Tbilisi, no i potem wróciliśmy do domu. Nie mogłam pojechać do Wilna, ponieważ w tym czasie mój mąż się źle poczuł i trzeba było mu stawiać rozrusznik. Nie mogłam go zostawić i nie pojechaliśmy do Wilna, na który się bardzo szykowałam i bardzo chciałam pojechać, bo w Wilnie od wyjazdu w 1945 roku nie byłam. Chciałam pojechać, chciałam zobaczyć te resztki naszego majątku. Chciałam pójść po tych wszystkich zaułkach. Chciałam pójść do Ostrej Bramy, gdzie mój tato też robił rzeźby do Ostrej Bramy. No ale nie wyszło. Ale uważam, że co się odwlecze, to nie ucieczę. Do Wilna pojedziemy. Do Białegostoku pomyślałam sobie, muszę jechać. Muszę jechać, bo to miasto bardzo bliskie memu ojcu.
Był to reportaż Wiesława Szymańskiego, Pan od dobrego pasterza. O Stanisławie Hornopopławskim opowiadały córka rzeźbiarza Jolanta Rączewska oraz historyk sztuki Joanna Tomalska. Realizacja Mariusz Woroniewski.